Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne środowiska stają w obronie profesora Bogdana Chazana. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali do ministra Bartosza Arłukowicza list otwarty w sprawie profesora Chazana, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił zabicia chorego, nienarodzonego dziecka pochodzącego z in vitro. Następnie został odwołany z funkcji dyrektora Szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie. List poparło już ponad 5000 osób, podpisów jednak wciąż przybywa. Politycy partii opozycyjnej wskazują w nim, że tak drastyczne decyzje względem profesora Chazana świadczą o tym, że państwo polskie zmierza do jawnego totalitaryzmu, mówi poseł Bartosz Kownacki.
Te żądania względem wszystkich osób wierzących, tak, które wypowiedział minister Arłukowicz, aby sumienia pozostawiać w domu, to są żądania państwa totalitarnego, nazistowskiego i państwa stalinowskiego. I to jest pytanie, czy my dzisiaj zmierzamy w tym kierunku, czy rzeczywiście chcemy łamać ludzkie sumienia. I na tym oparliśmy nasz list i mamy nadzieję, że dzięki temu, że te podpisy trafiają, pokazują, że przeważająca część społeczeństwa nie godzi się na łamanie dekalogu, nie godzi się po pierwsze na łamanie ludzkich sumień. I mamy nadzieję, że te podpisy trafią do pana ministra i pozwolą mu zweryfikować swoje stanowisko, pozwolą zastanowić się, czy warto dzisiaj w Polsce dzielić ludzi i czy warto łamać ludzkie sumienia, dlatego że jeżeli tak będzie, będziemy zmierzali do państwa totalitarnego.
Przypomnijmy, że zaledwie 2 dni po odwołaniu profesora Bogdana Chazana w Szpitalu Świętej Rodziny zamordowano nienarodzone dziecko. Tymczasem w piątek profesor Bogdan Chazan spotka się z członkami Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny. Senat bez poprawek przyjął 3 ustawy z tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego. Teraz trafią one do podpisu prezydenta. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiali się szybkiemu przyjmowaniu ustaw, do którego szereg uwag mieli między innymi prawnicy, a także lekarze i pielęgniarki. Ustawy mają zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne. Pacjenci z nowotworem będą dostawać zieloną kartę leczenia onkologicznego. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o odrzucenie ustaw w całości, domagając się dokładniejszych prac nad tak ważnymi założeniami. Jak podkreślała senator Dorota Czudowska, Prawo i Sprawiedliwość chce poprawy leczenia onkologicznego w Polsce, ale ustawy zawierają poważne błędy, które mogą zaszkodzić funkcjonowaniu całego systemu.
Prawo i Sprawiedliwość jest za skróceniem kolejek do lekarzy specjalistów. Prawo i Sprawiedliwość chce poprawy losu pacjentów wymagających leczenia onkologicznego. Prawo i Sprawiedliwość popiera programy tworzenia polityki, map polityki zdrowotnej. Więcej, od dawna oczekujemy osobnej ustawy o zdrowiu publicznym. I w końcu Prawo i Sprawiedliwość jest za rozdzieleniem funkcji podmiotu wyceniającego procedury medyczne od płatnika.
Zastrzeżenia do projektów ustaw zgłaszały także samorządy lekarski i pielęgniarski, jednak nie zostały one uwzględnione. Jednym z głównych zarzutów był brak wskazania środków finansowych na wprowadzenie zmian. Trybunał w Strasburgu częściowo uznał skargi w sprawie więzień CIA w Polsce. Według Trybunału Polska naruszyła m.in. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Sędziowie orzekli, że Polska ma zapłacić 230 tysięcy euro Palestyńczykowi i Saudyjczykowi, którzy wnieśli skargę. Obaj twierdzą, że w latach 2002-2003 zostali za przyzwoleniem polskich władz osadzeni w tajnym więzieniu w Polsce, gdzie CIA miała ich torturować. Wyrok jest nieprawomocny. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Polska powinna odwołać się od tej decyzji, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych.
Nie czujemy się odpowiedzialni za kwestię rzekomych więzień CIA. Sprawa, jeśli rzeczywiście miała miejsce, to miała miejsce za czasów poprzednich, rządu Leszka Millera i prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Kiedy przejęliśmy władzę w końcu 2005 roku, otrzymaliśmy zapewnienie od tych polityków, iż miało miejsce co najwyżej lądowanie amerykańskich samolotów przewożących więźniów. Natomiast żadni urzędnicy polscy, ani tym bardziej agenci polscy nie brali udziału w żadnym procederze przesłuchiwania więźniów amerykańskich. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po 2005 roku podjął rozmowy i kontakty z instytucjami międzynarodowymi, które tę sprawę chciały wyjaśnić, no ale nasze rządy trwały tylko 2 lata i nie zdążyliśmy tego dokończyć.
Polski MSZ poinformował, że w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie toczy się postępowanie wyjaśniające. Resort zapowiada, że Polska zapłaci zasądzone odszkodowanie, jeśli wyrok się uprawomocni. Nie wyklucza także jego zaskarżenia. Sojusz Lewicy Demokratycznej twierdzi, że wyrok jest niesprawiedliwy i niemoralny. Sytuacja dochodowa osób utrzymujących się ze świadczeń emerytalnych i rentowych w Polsce jest coraz trudniejsza. W Sejmie odbyła się debata w tej sprawie. Od tego roku świadczenia emerytalne przyznawane nowym emerytom są o ponad 40% niższe od poprzednich. Wynika to ze zmiany systemowej. System solidarnościowy w ubezpieczeniu emerytalnym w ZUS-ie został zmieniony na system kapitałowy, w związku z czym każdy dostanie taką emeryturę, na jaką sobie odłożył w ciągu przepracowanych lat życia. Poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz podczas debaty w Sejmie powiedziała, że sytuacja, do jakiej dopuścił się obecny rząd PO-PSL, jest skandaliczna.
Ta drastyczna reforma bardzo poważnie obciążała i obciąży finanse publiczne. Chciałam zadać rządowi pytanie, jakie działania podejmuje rząd, aby przywrócić emeryturom przypisane im funkcje gwarantowania bezpieczeństwa socjalnego? Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby najniższa emerytura czy renta wystarczała na samodzielne dochody gospodarstwa domowego emeryta i rencisty, a więc na pokrycie niezbędnych wydatków takich jak wyżywienie, mieszkanie, leki i ubranie? Z jakich źródeł zostaną uzupełnione te dochody? Jakie działania zamierza zastosować rząd w stosunku do tych ubezpieczonych?
Polityk podkreślała w Sejmie, że polityka obecnego rządu skazuje na ubóstwo polskich emerytów i rencistów. Część pieniędzy z unijnego budżetu na lata 2007-2014 może przepaść. Powód? Niektóre województwa nie rozdysponowały jeszcze części środków, w związku z czym mogą one przepaść. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że udało się rozdysponować 95% unijnych pieniędzy, ale w niektórych regionach od 7 do 10% nie zostało rozdzielonych. Z danych resortu wynika, że w ostatnim półroczu udało się dokonać zaledwie 2,5% postępu w kontraktowaniu pieniędzy. Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, wskazuje, że Polska będzie musiała zwrócić część funduszy europejskich z perspektywy 2007-2014.
Są projekty na przykład informatyczne, także w regionach, które nie mają szans na zakończenie. To są z jednej strony problemy techniczne, z drugiej strony podejrzenia o korupcję, więc prawdopodobnie pieniądze na projekty informatyczne i te z poziomu centralnego, którymi zawiaduje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, i te na poziomie regionalnym. Pieniądze na te projekty będą musiały być zwrócone, natomiast wiemy, że projekty są zrealizowane i wykonawcą tych robót trzeba będzie zapłacić, więc nie dość, że Polska pieniądze straci, to jeszcze będzie musiała wydać pieniądze własne, z własnego budżetu, na ich realizację.
Do 15 września generał Czesław Kiszczak ma zostać przebadany przez lekarzy z Akademii Medycznej w Gdańsku. Od ich decyzji będzie zależało, czy były komunistyczny generał wróci na ławę oskarżonych w procesie dotyczącym pacyfikacji kopalni Wujek i wprowadzenia stanu wojennego. Decyzję o przebadaniu podjął sąd apelacyjny w Warszawie na wniosek prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Ojciec Święty Franciszek przyjął w domu Świętej Marty Sudankę Meriam Ibrahim z rodziną. Kobieta została w Sudanie skazana na karę śmierci za rzekome porzucenie islamu. Odwołała się od tego wyroku i ostatecznie wskutek presji opinii światowej została ułaskawiona, ale z nakazem opuszczenia kraju. Co najmniej 17 cywilnych Palestyńczyków, wśród nich dzieci, zginęło dziś w budynku szkoły ONZ-owskiej w Beit Hanun na północy strefy Gazy wskutek ostrzału izraelskiej artylerii. Ponad 200 osób, które chroniły się w szkole, zostało rannych. W 17 dniu ofensywy przeciwko strefie Gazy Izrael nasilił swe działania wojskowe. Samolot algierskich linii lotniczych, który leciał z Burkina Faso do Algieru, rozbił się, poinformował przedstawiciel algierskich władz lotniczych. Według przewoźnika na pokładzie maszyny było 116 osób. Po zerwaniu ukraińskiej koalicji rządzącej premier Arsenij Jaceniuk podał się do dymisji. Obowiązki szefa rządu przejmie wicepremier Wołodymyr Chrojsman, poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr Turczynow rozwiązał też frakcję parlamentarną Komunistycznej Partii Ukrainy. Wkrótce na Ukrainie nowe wybory. Wcześniej partie Udar i Swoboda ogłosiły, że wychodzą z rządzącej koalicji, co oznacza, że na Ukrainie odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Na wcześniejsze wybory zgodził się również trzeci członek koalicji Batki Wszczyna. Kolejne ciała ofiar katastrofy lotniczej na wschodniej Ukrainie są już w Holandii. Dwa samoloty australijskich i holenderskich sił powietrznych przywiozły z Charkowa 74 trumny. Władze Australii chcą wysłać 50 policjantów jako część międzynarodowego zespołu, który miałby ochronić miejsce katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. Unia Europejska dodała 15 osób oraz 18 firm i organizacji do listy objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie, poinformowały źródła dyplomatyczne. Nowa lista zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Decyzja podjęta przez ambasadorów państw Unii Europejskiej oznacza, że liczba osób, których dotkną unijne sankcje w formie zakazu wizowego i zamrożenia aktywów, zwiększy się do 87, zaś liczba podmiotów, których aktywa będą zamrożone, do 20. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.